Joanna Merecka-Motysz, dzień dobry, ze mną Agata Kozyr, szefowa Lęborskiego Hospicjum Stacjonarnego w Pogorzelicach, które już niedługo, już za chwilę właściwie, można by powiedzieć. 2 lata walczycie o to, żeby powstało hospicjum. Historii, myślę, dziś nie będziemy od początku Państwu przypominać, bo wszyscy wiemy, że dostaliście piękny teren, na którym można postawić hospicjum. Wszyscy wiemy już, że projekt pro bono był wykonany. Byliśmy z wami, jak wieszaliście wiechę. No i teraz przychodzi czas na kolejny etap, choć po drodze jeszcze wiele się zdarzyło, wiele akcji wspierających hospicjum, bazarek wspierających hospicjum. Mnóstwo ludzi dobrego serca, których macie dookoła siebie, darczyńców, którzy wam towarzyszą właściwie od samego początku. No i Agata Kozyr w twojej osobie, człowiek jak magnes, drodzy państwo, który przyciąga tych najlepszych do siebie.
Dzień dobry.
Oddaję głos.
Tak, to może teraz tego 19, co się wydarzy tego 19.
No właśnie, już za moment, już za chwilę.
Tak, 19 marca. Tak, 19 marca jest dla nas takim, tą symboliczną datą. Datą po pierwsze tutaj rozpoczęliśmy właśnie 19 marca budowę hospicjum.
I czy pierwszą łopatę wbiliście.
Pierwszą łopatę wbiliśmy, ale też nieprzypadkowo, bo 19 marca wiąże się z imieninami Józefa, a patronem hospicjum będzie święty Józef. Stąd też od tego momentu co roku, tak jak tutaj wspomniałaś, rok temu było zawieszenie wiechy, co roku chcemy celebrować tą datę, uczestniczyć w odpuście, który jest tam w Pogorzelicach też, w tym kościółku świętego Józefa, a później mamy nadzieję, że jak już hospicjum powstanie, to będziemy ten dzień świętować już przy hospicjum. Mhm. Ale dla nas teraz 19 marca to jest takie co roku spotykanie się z darczyńcami, z naszymi dobrodziejami, przyjaciółmi, żeby pokazać, jak to ich wsparcie owocuje.
Że idziecie jak burza do przodu.
Jak daleko jesteśmy, tak. No i teraz po 2 latach będziemy świętować stan surowy zamknięty. Dla nas bardzo ważny dzień, ale też ważny właśnie etap, bo budynek już można zobaczyć z oknami, z drzwiami, z położonym dachem, z blachą, z kominami. No po prostu już widać ten dom w całej okazałości, jak będzie wyglądać. I mamy też takie właśnie poczucie, że połowa drogi jest za nami i właśnie to będzie też taki piękny dzień.
Połowa drogi za wami, czyli teraz co, wchodzą do środka, działają dalej?
Plan jest taki, że mają wejść do środka i działać dalej. Oczywiście na tym etapie my mówimy o tym, co zostało dokonane i na co mieliśmy fundusze.
Jakie?
Teraz, jeżeli mamy podsumowywać ten etap i tutaj też taka bardzo fajna informacja, którą chcemy się podzielić 19 marca, bo może jeszcze zanim opowiem o tych funduszach, a jestem, mam tą możliwość tutaj, żeby zaprosić, to chciałam wszystkie osoby, które są naszymi dobrodziejami, a do których nasze zaproszenie nie dotarło, na przykład poprzez media społecznościowe albo poprzez listy, które wysyłamy do naszych darczyńców, a których mamy w bazie, bo też nie wszystkich mamy w bazie tylko te osoby, które przekazują nam przelewy na konto albo odpisują podatek. Mhm. Raz do roku, no to tylko te osoby jesteśmy w stanie zidentyfikować, a zdecydowanej większości nie, więc może właśnie drogą radiową zaproszenie na 19 marca, żeby razem świętować i właśnie po pierwsze zobaczyć, jak ten budynek wygląda, a po drugie, żeby też usłyszeć te podziękowania, które płyną od nas prosto z serca. A teraz, jeżeli mówimy o kwocie, to co jest takie niebywałe dla nas, i też to, czym chcemy się pochwalić, to same pierwsze takie wyceny odnośnie tego, ile to będzie kosztowało, były już 6 lat temu, kiedy myśmy wyszli na ulicę, w ogóle zawiązała się fundacja, wyszliśmy na ulicę, mówiąc, że takie hospicjum jest potrzebne. Wtedy właśnie pierwsze pytanie padało od ludzi, no ale ile? Ile takie hospicjum może kosztować? I wtedy, gdzie jeszcze nie wiedzieliśmy, gdzie ten budynek będzie, właśnie, że to będzie w Pogorzelicach, bo nie mieliśmy działki, bo to wszystko się oczywiście wydarzyło później, kilka lat później, po drodze. No, ale pierwsze takie szacunki były w oparciu o te hospicja, które już funkcjonują, o tą powierzchnię taką minimalną, która jest potrzebna. I wtedy wyszło, żeby wybudować ten stan, to podzieliliśmy też na etapy, żeby stan taki surowy, otwarty wybudować, to potrzebujemy 3 miliony złotych netto. Podawaliśmy 3 miliony złotych, ale podawaliśmy to, bo wtedy też nie wiedzieliśmy, że te wszystkie ceny, które się podają, to są ceny netto, które obowiązują właśnie w branży budowlanej. No i później mija, 4 lata mijają, bo dopiero po 4 latach my stajemy się właścicielami tego terenu, który przekazali państwo bartkowscy. No i przystępujemy, i kiedy jest projekt, powstaje projekt, oczywiście dopiero wtedy już ten konkretny, i przymierzamy się z generalnym wykonawcą właśnie do tej pierwszej wyceny. I tutaj takie fajne zaskoczenie, czy takie potwierdzenie, że to, co wtedy planowaliśmy, tak zupełnie bym powiedziała kolokwialnie na czuja, no to przekłada się. Ta wycena tak mniej więcej właśnie oscyluje tego stanu surowego, otwartego, bo nie rozmawiamy jakby o całej tej inwestycji i o tym, jak to by miało właśnie już na tym do końca pod klucz wyglądać, tylko też dzielimy sobie to na te etapy, no bo znamy też możliwości naszych darczyńców i wtedy też się okazuje, że to będzie kosztować stan surowo otwarty 3 miliony złotych właśnie netto, czyli 3,690 brutto. Rozpoczynamy budowę, to tak tylko też gwoli przypomnienia, z milionem, który uzbieraliśmy przez ten cały czas, a milion uzbieraliśmy właśnie dzięki też takiemu ogromnemu zaufaniu darczyńców, no bo w zasadzie ludzie wtedy nie wiedzieli, jak to hospicjum będzie wyglądało. Nam uwierzyli, zaufali, podarowali te właśnie
swoje pieniądze. Ale to też jest niesamowite, muszę powiedzieć, bo ja uważam, że to dzięki tobie i ludziom, których masz dookoła siebie, to zaufanie udało wam się zbudować. Bo rzadko jest tak, że wychodzi człowiek na ulicę i mówi, dobra, słuchajcie, zbieramy na hospicjum, dajcie co łaska. No to albo popatrzą trochę jak na wariata.
Tak.
A tutaj pospolite ruszenie.
No właśnie, było to pospolite ruszenie i to jest tak, jak mówisz też, i w ogóle jak ruszała budowa, to mamy takie nagranie na YouTubie, jest taki film ponad 40-minutowy, gdzie właśnie między innymi mówimy o tym i podkreślamy, że ten pierwszy milion zebrany to jest właśnie coś niebywałego, bo wtedy naprawdę ludzie nie wiedzieli, jak to hospicjum będzie wyglądało i gdzie ono będzie, a zaufali, uwierzyli, właśnie poszli z nami, zaczęli robić te akcje i tak myśmy 4 lata robili te akcje, właśnie, bo wiedzieliśmy, że już w tle tam, że jest ta sprawa z działką, tylko że 2 lata trzeba było poczekać na te wszystkie formalności, zanim właśnie darczyńcy to przekażą, więc to wszystko w czasie się wydarzało, ale ludzie właśnie naprawdę uwierzyli i za to jesteśmy wdzięczni, bo to taki pierwszy milion zebrany, ale nie masz konkretnie, wiesz, że na budowę hospicjum, ale tego hospicjum jeszcze nie widzisz. Więc tutaj za to zaufanie, za tą taką rodzinę, która się tworzyła, ogromnie dziękujemy. I uważamy, że zebrać pierwszy milion złotych tylko właśnie chodząc do puszek, bo to nie było tak, że też ktoś dał ten milion złotych tak na raz, tylko to się uzbierało właśnie podczas tych wszystkich akcji, to było dziesiątki akcji, to jak tak liczyliśmy, ile osób mogło ten milion złotych pomóc nam uzbierać, to wtedy wyszło, że prawie całe nasze miasto. Tam prawie 30 tysięcy osób właśnie uwierzyło, czyli o takiej skali zaufania ogromnego mówimy i zawsze to podkreślamy i ten pierwszy milion był no niebywały i też pokazał nam, ile ludzi jakby w tej inicjatywie z nami jest. I wracając teraz jeszcze właśnie do tej wyceny i teraz właśnie podsumowujemy się na tego 19 marca, mamy stan surowy zamknięty, już zamknięty, ale podsumowujemy najpierw, bo to teraz trwa zamykanie tego budynku, ale podsumowujemy ten stan surowy otwarty i budujemy w bardzo trudnym czasie, to też trzeba powiedzieć. 2 lata trwa budowa, W międzyczasie mamy pandemię. Zaskakuje nas rok, gdzie jesteśmy pozamykani wszyscy w domach.
Jest inflacja za chwilę.
Gdzie nie mamy, gdzie po raz pierwszy nie robimy balu charytatywnego, nie robimy pól nadziei, nie wychodzimy do mieszkańców. Po prostu musimy przesterować też nasze działania trochę inaczej, ale budowa trwa. I za chwilę jest wojna, za chwilę jest zwyżka cen. Jak przychodzi do negocjacji w ogóle cenowych, to każdy nas straszy, no teraz to te materiały poszły tam 30-40% w górę. I co się okazuje? My po dwóch latach od rozpoczęcia budowy pokażemy wynik, że my wybudowaliśmy za 3 miliony 530 brutto, czyli mniej jeszcze.
Jak tego dokonaliście?
I teraz jak tego dokonaliśmy? I to też, jak rozmawiałam z generalnym wykonawcą, to jest po pierwsze zabezpieczenie materiałowe po stronie generalnego wykonawcy, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.
Czyli przewidział.
Proszę?
Przewidział.
Tak, przewidział. Mhm. Znaczy się może nie tyle, że przewidział, on po prostu wiedział, bo on też wystartował z nami i myśmy się tak, ja tak się śmiałam, mówię, jesteśmy takim inwestorem, który nie ma pieniędzy. No i, czyli to też było takie z jego strony zabezpieczenie tego materiału, żeby nie było, broń Boże, drożej. Ale w pewnym momencie też my jako fundacja włączyliśmy się do tych negocjacji cenowych i tutaj muszę powiedzieć, to tego nie widać, bo widać, jakby tych działań absolutnie nie widać, które
no nie,
się
bo
działy.
One są za kurtyną, tak,
tak
zwaną.
Bo one są za kurtyną, a widać tylko to, że jesteśmy gdzieś obecni, że kwestujemy, że na przykład sprzedajemy ciasta, albo robimy właśnie te licytacje, albo tam jakieś wydarzenia, ale tego, co się dzieje w tle, to nie widać, a te wszystkie negocjacje firmy przyjeżdżały, no przykład taki z blachą właśnie. Blacha była na dach, była akurat w tym momencie, gdzie pierwsza wycena, na przykład, tak jak pamiętam, to była zanim w ogóle podeszliśmy do tego pokrycia dachu, to wycena była, już tak teraz będę tak mówiła nieprecyzyjnie, tak, co do grosza, ale około 70 zł za metr kwadratowy. Jeszcze przed wybuchem wojny i jeszcze przed zwyżką cen. Później ta cena jest, a my dostajemy chyba obniżkę na 60 zł, więc jakby szukam też innego dostawcy i wtedy się okazuje, że ta cena może być tak na poziomie może 58 zł, czy tam 60 znowu po tych podwyżkach cen, a okazuje się, że my trafiamy na producenta tutaj i przyjeżdżają ludzie, to akurat firma Balex, gdzie otrzymujemy tą blachę po cenie tam chyba ponad 40 zł brutto. I to po tych wszystkich, tak. I dostajemy takiego Mercedesa, jeżeli się rozchodzi o materiał, o blachę, o tą blachę, o jakość, łącznie tam właśnie z certyfikacją na kilkadziesiąt lat. I to, co jest takie najfajniejsze w ogóle w tych spotkaniach, to jak się spotykamy na budowie i rozmawiamy o potrzebach tego domu, to przede wszystkim mówimy, że my wiemy, dla kogo budujemy. Że to nie jest taka inwestycja prywatnego jakiegoś dewelopera, tylko że wszyscy budujemy hospicjum. I teraz nas nigdy nie będzie później stać na to, żeby to poprawiać. I będziemy potrzebować środki i zbierać te środki później na coś innego, na jakieś terapie, na jakieś na pomoc rodzinną, na fachowców, tak. Na bieżące funkcjonowanie, bo ciągle będziemy potrzebować po prostu tych środków, bo wiemy, że to, co dzisiaj nawet płynie ze źródła, jakim jest Narodowy Fundusz Zdrowia, po prostu nie wystarcza. Więc gdzieś tak się mentalnie przygotowujemy do tego i tak jak wszystkie hospicja robią, że będziemy cały czas
prosić
i tych pieniędzy potrzebować. Więc nie chcemy wydawać na coś, co po prostu było źle zrobione na etapie budowy. I to jest przykład akurat blachy, okna. Przyjeżdża firma Fakro i wiesz, też takie fajne jest doświadczenie, jak ludzie, z którymi rozmawiasz, którzy są jakby wysłani przedstawicielami tej firmy, rozmawiają z tobą na początku o tym, że ja wiem, co to jest hospicjum, bo pożegnałem tatę, pożegnałem brata, pożegnałem kogoś znajomego, jakiegoś przyjaciela i wtedy od razu łatwiej się rozmawia, bo ja mówię, aha, no to czyli wiemy, co my budujemy razem wszyscy i do czego dążymy. I wiecie, że my tych środków po prostu nie mamy i będziemy zawsze potrzebować, więc uczyńcie wszystko, co możliwe, żeby naprawdę tutaj trafiły, nie? Na przykład okna tam jakiejś drugiej jakości, albo jakieś tam wersja ekonomiczna, tylko żeby tutaj było cieplutko, żeby było, żeby nie wiało, żeby było też energooszczędnie i naprawdę wszyscy się starają. I na przykład w przypadku okien, to 3 okna, jak tak stoję teraz i mówię do osób, które odwiedzają budowę, jak myślicie, ile te okna kolankowe kosztowały? Tak mówię, 15 tysięcy. A ja mówię, 4,45 brutto. Wszystkie 3. I jeszcze tutaj dystrybutor przyszedł do nas z fakturą i zapłacił sam. Mówi, gotówką. Mówi, wiesz, zapłaciłem sam. I to są właśnie takie sytuacje. I z tych oferentów wszystkich wybieramy tego, który nam naprawdę daje Mercedesa po takiej cenie rozsądnej. Stąd 3 miliony 530 brutto. Czyli dużo, dużo po 6 latach, czy nawet gdybyśmy mieli mówić po 2 latach od startu budowy, nie? To mamy zamiast wyżej, to mamy mniej. I podejrzewam, że gdybyśmy powiedzieli, nie, no budowa nas kosztowała 5 milionów, no więcej, bo była pandemia, bo wojna, bo wzrost cen, to byłoby usprawiedliwienie, że jakby nikt nawet nam nic nie powiedział, ale nie, my chcemy właśnie pokazać, że
da się.
Tym dobrym zarządzaniem, tym takim pochyleniem się zewsząd wszystkich osób, naprawdę, a jeszcze ile było przy tym w ciągu tych 2 lat konsultacji, też tego nikt nie wie i my też o tym tak nie komunikujemy. My się spotykamy raz na 2 miesiące z całym zespołem, z architektem. Jedziemy na przykład albo tam się gdzieś dowiadujemy, że to rozwiązanie może nie zafunkcjonować i tutaj może być problem. No to wtedy jedzie się do innego hospicjum, tak jak pojechałam do hospicjum na Podlasiu, żeby zobaczyć, czy faktycznie cała wentylacja mechaniczna to jest dobre rozwiązanie. I się okazało, że jednak nie. I tam później jest problem, bo trzeba klimatyzację, bo ludziom jest za gorąco i my wracamy i od razu takie rzeczy
od razu przerabiamy,
dyskutujemy. Okay. I to są też godziny rozmów, godziny tego czasu poświęconego przez te wszystkie osoby, które są zaangażowane właśnie w budowę. Mówię o nadzorze budowlanym, o panu architekcie, o generalnym wykonawcy, o wszystkich innych osobach, których pytamy się, czy tych projektantów branżowych. My siedzimy naprawdę, tam są rozmowy za rozmowami, aby to rozwiązanie było jak najlepsze tutaj.
1,5% zbieracie.
Zbieramy już po raz kolejny. Dziękujemy wszystkim osobom, które w zeszłym roku odpisały na nas, czy podarowały nam swój odpis podatkowy. Z roku na rok tych osób przybywa i jest coraz więcej. I w tym roku też mamy taką akcję, którą uruchomiliśmy już od stycznia. Co niedzielę gościmy w różnych parafiach, bo to jest też taka dla nas możliwość, żeby wyjść do społeczności i też osobiście podziękować, ale też zaprosić.
Ale to jest ważne dla ludzi, że oni mogą was dotknąć, tak, spotkać się, tak, z wami, porozmawiać, tak, spojrzeć w oczy, tak, i wtedy czują się i zaopiekowani, i pewni, że choćby niewielkie środki, które przekazują na waszą rzecz, to nie są środki stracone.
Oczywiście, bo raz do roku staramy się po prostu dotrzeć do naszej społeczności, bo oczywiście docieramy organizując te wydarzenia.
No właśnie chciałam powiedzieć, że to raz do roku to tak trochę przesadziłaś, bo wy się spotykacie właściwie co chwilę.
Tak, my się spotykamy co chwilę. Są 2 wydarzenia, no to 19 marca i piknik darczyńców. To są te, które są specjalnie właśnie dla darczyńców, którzy chcą przyjechać i chcą naprawdę zobaczyć, co tam się w Pogorzelicach dzieje. Ale mówię, raz do roku staramy się być w całym powiecie i między innymi właśnie na każdej mszy, nawet jeżeli to są małe kościółki, jakieś takie filialne gdzieś na wsi, bo to też nie każdy odpowie na to zaproszenie, jest w stanie do Pogorzelic przyjechać, to my jedziemy tam. I to jest bardzo mile widziane i naprawdę ludzie podchodzą i są tacy zdziwieni, że my w takim gdzieś malutkim kościółku zapomnianym, gdzie 15 osób tylko uczestniczy na jednej mszy i że my przyjeżdżamy. Tak nam się chce, bo to są też nasi darczyńcy i oni też mają prawo do tego, aby właśnie z nami się bezpośrednio spotkać i usłyszeć od nas bezpośrednio to, co są też pytania, które ludzie zadają i my wtedy na te pytania po prostu chcemy odpowiedzieć, ale też jednocześnie przede wszystkim podziękować. Tutaj też dziękujemy i mówimy, jak ten procent, czy teraz 1,5% jest ważne. I to wcale nie jest tak, jak czasami słyszymy, co ja tam dałem, 10 zł, albo tam
30
zł, albo 5 zł, a ja mówię, właśnie te 10 zł jest bardzo ważne, bo gdyby nie te 10 zł, to dzisiaj w budynku byłaby dziura, bo nie bylibyśmy w stanie zakupić tego jednego pustaka, więc te 10 zł ma ogromne znaczenie i tutaj nie ma co się i nigdy nie robiliśmy tak, że jakaś darowizna czy pomoc, która opiewa na przykład na kilkadziesiąt tysięcy złotych, jest ważniejsza od tej, która...
Od tych 5 złotych,
nie,
które...
Nie, bo każdy tutaj grosz buduje i każdy grosz ma ogromne znaczenie. I gdyby nie ta suma tej całej pomocy, która płynie, to tego by dzisiaj nie było. Tego domu w stanie surowym, zamkniętym już po prostu by nie było. A tak mamy co świętować. No połowa drogi za nami.
To nie jedyne akcje, które wy robicie. Jest jeszcze akcja edukacyjna, o której już na naszej antenie też mówiłyśmy, która wybrzmiewa właściwie w całej Polsce. Można dotknąć, zobaczyć, posłuchać bajek.
Tak.
Porozmawiać ze specjalistami, z psychologiem.
Tak. No właśnie była ta kampania, to była pierwsza kampania, zanim ciebie zabraknie. Udało nam się ją zrobić dzięki dotacji, którą otrzymaliśmy na 1,5 roku z Narodowego Instytutu Wolności. To była pierwsza edycja i teraz mam nadzieję, że w tym roku my tą edycję, że my tą kampanię powtórzymy, rozbudujemy i że ta kampania będzie szła z nami po prostu co roku, tak teraz przez to nasze hospicyjne życie. Są bajki właśnie, które cały czas pisze i tworzy ta młodzież i które są do...
Rewelacyjne, to ja muszę państwu zdradzić i powiedzieć, ja miałam przyjemność przeczytać jedną i chylę czoło. Wyobraźnia młodych ludzi jest absolutnie bezkresem.
Tak, i one są też do posłuchania, do odsłuchania na stronie zanim ciebie zabraknie.pl.
Te gotowe.
Na stronie,
już,
tak, te gotowe już, bo cały czas te nagrania trwają. I mamy nadzieję, że naprawdę zrobimy z nimi coś dobrego i zrobimy użytek z nich na taką szerszą skalę. Ale
człowiek wzrusza się przy każdej.
Tak. Tak, tak jest, że właśnie i że ta wyobraźnia tych młodych ludzi, którzy no nie mieli takiego doświadczenia z hospicjum jeszcze.
Na szczęście.
Ale właśnie ta wrażliwość jest pokazana, to jak oni rozumieją, w czym uczestniczą i jak oni to widzą, no to jest naprawdę coś niesamowitego. I ta kampania edukacyjna, ja myślę, że ona nie tylko trwa właśnie poprzez te 2 miesiące, co miały miejsce w zeszłym roku właśnie w październiku i w listopadzie, czy w listopadzie i w grudniu, tylko my staramy się edukować cały czas, bo...
No, hospicjum trzeba odczarować, Agata. To są miejsca, to jest dom, w którym człowiek nie cierpi, w którym jest ciepło, w którym pachnie ciastem, w którym są... ludzie mający czas dla was zawsze.
Tak. Ja też bym zachęcała w ogóle do przeczytania książki siostry Michaeli Rak, Mężczyźni mojego życia. Jakże ona tam pięknie opisuje właśnie, czym jest hospicjum. Myślę, że jak ktoś taką książkę przeczyta, to będzie wiedział, do czego my dążymy, bo my o tej edukacji nam się wydaje, w ogóle my w tym takim zabieganiu, czy w tym działaniu, nam się wydaje, że wszyscy wszystko już wiedzą.
Nie.
Jakie jest nasze zdziwienie, gdzie wydawałoby się, że jest już tyle akcji za nami, kilkadziesiąt, jak nie kilkaset akcji za nami, obecności w naszej społeczności, rozmów, właśnie takich bezpośrednich spotkań. I słyszymy właśnie, że na przykład, a tam będzie tylko 10 miejsc. Albo, że a za hospicjum się płaci.
Ludzie tego nie wiedzą. Nie wiedzą też, jak załatwiać pewne sprawy, czyli w momencie, kiedy słyszą od lekarza właśnie proszę poszukać miejsca w hospicjum, co dalej. Tak. I ja to muszę państwu powiedzieć i ciebie też namawiam do tego. Nam udało się przygotować podczas jednego właśnie ze spotkań z paniami ze słupskiego hospicjum takie krótkie abecadło.
Tak.
Tego krok po hospicjum, krok po kroku.
Tak.
Dokładnie tak to się nazywa. Czyli co zrobić właśnie w sytuacji, w której dowiadujemy się, że miejsce w hospicjum jest potrzebne. Dzwonimy, okazuje się, że go nie ma na przykład. I tak dalej, i tak dalej. Także tu już dziś nie będziemy pewnie tematu rozwijać. Namawiam do posłuchania audycji. Ona pewnie jeszcze wiele razy my spotkamy się tak, że będziemy państwa namawiać do tego, żeby się nauczyć nie bać, przede wszystkim pytać, tak? Bo to jest ważne. Ale co najważniejsze dla mnie, to kampania Zanim Ciebie Zabraknie jest absolutnie odpowiedzią na potrzeby, które ma całe społeczeństwo nasze.
Tak.
Krok po kroku również u was człowiek dowiaduje się i o emocjach, które mają prawo towarzyszyć mu przy chorobie bliskiej osoby i stracie. Osoby chore mają prawo czuć się zagubione, źle i tak dalej, i tak dalej. O tym wszystkim jest również ta kampania. Pamiętajcie też, drodzy państwo, co jest według mnie najistotniejsze, że do hospicjum może trafić każdy. I ten, który ma lat 2. I ten, który ma 102.
Tak. I też żeby właśnie to, co jest najważniejsze, co podkreślamy, ideą opieki hospicyjnej, ideą opieki paliatywnej jest, że jest ona bezpłatna.
Po prostu.
Po prostu. I siostra Michaela pięknie mówi, jak tam jej pani dziennikarka zadaje pytanie, ona odpowiada, za miłość się nie płaci. Tak, to jest też ta informacja, która powinna wybrzmieć, żeby ludzie nie bali się, że teraz będą musieli jakieś środki. Hospicjum zawsze było, jest i będzie bezpłatne. Jeżeli hospicjum jest płatne i za hospicjum trzeba płacić, to nie jest hospicjum, ja mówię po prostu. I inaczej te wszystkie placówki nie podejmowałyby tego trudu spotykania się z darczyńcami, pozyskiwania środków, tak, żeby zabezpieczyć po prostu to funkcjonowanie. Więc to jest też taka ważna informacja. Oprócz jeszcze tych właśnie wielu treści, które są zawarte na stronie Zanim Ciebie Zabraknie, to na naszej stronie budujemyhospicjum.pl my mamy też taką zakładkę, właśnie takie najważniejsze informacje, żeby ludzie mogli sobie przeczytać pytania i informacje, kto trafia, na ile, jakie choroby, bo to rozporządzenie reguluje, jakie choroby, właśnie, czy za hospicjum się płaci, jak to wygląda z przyjęciem, że obowiązuje kolejka, bo tutaj nie ma znaczenia, czy ktoś jest bardziej majętny, mniej, czy pełni jakieś eksponowane stanowisko. Tutaj po prostu
wszyscy są kolejka równi.
I wszyscy są równi, tak, więc to są też takie, mówię, pewnie skomasowanie tych wszystkich informacji, które płyną z różnych placówek, czy z różnych takich organizacji pozarządowych, da ludziom pełny obraz, tylko najważniejsze, żeby chcieć sięgnąć po te informacje i się tutaj wczytać jeszcze w to.
Dziś niestety musimy już kończyć, ale ja namawiam państwa do tego, żeby śledzić, tak jak Agata mówi, wszystkie media społecznościowe, bo tam was można znaleźć. Namawiamy do oddawania swojego 1,5% na Lęborskie Hospicjum Stacjonarne. No i przede wszystkim bardzo prosimy państwa, żebyście nie bali się.
Bardzo zachęcam do wsparcia budowy, jeżeli dzisiaj nie macie państwo celu, na który chcecie wesprzeć, który chcecie wesprzeć albo przekazać właśnie swój odpis. Prosimy, pochylcie się państwo nad tymi pogorzelicami, nad budową hospicjum, aby powstało ono jak najszybciej, bo ludzie tego hospicjum potrzebują, a my nie chcemy budować latami, a z tego miejsca bardzo serdecznie w imieniu wszystkich dziękujemy.
Agata Kozyr była państwa i moim gościem. Kłaniamy się, do usłyszenia.
Dziękuję.